Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Ja się uśmiecham, drodzy Państwo, do mikrofonu i wiem doskonale, że to świetnie słychać, a to dlatego, że w naszym studiu Aleksander Wnuk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Alku, uśmiechałem się dlatego, że słyszałeś ten dżingiel Radia Kraków Kultura i oczywiście pierwsze, co przyszło ci do głowy, to to, żeby wykonywać perkusyjne gesty przy nim.
Tak, tak, oczywiście.
Nie umiesz się już uwolnić od słuchania muzyki.
Nie, jak słyszę kotły i muzykę dawną dla mnie, to od razu po prostu to we mnie budzi emocje i jakieś dawne wspomnienia i od razu bym siadał za kotłami.
A, widzisz, czyli to cały czas w tobie pracuje, ale...
Troszkę przekornie to mówię.
No właśnie, taką miałem obawę. Słuchaj, czy uważasz, że to jest tak, że muzyka dawna, czy wykonawstwo historyczne, czy nawet ta muzyka, której jeszcze niby nie postrzegamy w takim ogólnym obiegu jako dawnej, czyli na przykład XIX wiek, początek XX, to już taki trochę zamknięty rozdział i nie bardzo jest tam cokolwiek, co moglibyśmy jeszcze dołożyć?
Nie, absolutnie nie myślę w ten sposób, mimo że w zasadzie w ogóle takiej muzyki nie gram już obecnie. Myślę, że nadal to jest jakby olbrzymia studnia do poszukiwań. Jakby jest też tak dużo literatury, która zginęła w odmętach historii i niekoniecznie dlatego, że po prostu umarła śmiercią naturalną, tak? Bo wiadomo, jak pisana jest historia, prawda, że przychodzi jakaś władza albo jakiś okupant, albo jakaś sytuacja polityczna i ona przepisuje historię na swój sposób i tak było od zawsze i tak jest, tak się cywilizacja człowiecza, nie, buduje, więc wiadomo, że rzeczy giną. Ja uważam, że nadal jest na pewno wiele, to nie jest może temat moich działań, ale bardzo doceniam ludzi, którzy śrubują się w wykonawstwie takiej muzyki, w badaniu tego tematu, czyli teoretycy też. Oczywiście, że kompozytorzy w tym temacie
już niewiele mają do powiedzenia.
Nie mają nic do powiedzenia, ale jest jakby wykonawczo, to jest nadal olbrzymi grunt, to jest też podstawa edukacji muzycznej, instrumentalnej na całym świecie, to nie tylko w Polsce. I także nie, absolutnie nie. To, że nie gram takiej muzyki w tym momencie, to jest jakby czysto moja estetyczna czy zawodowa decyzja oczywiście, ale tak.
Ja cię tak troszeczkę prowokowałem oczywiście tym pytaniem, skoro sam zaironizowałeś na początku, wiesz.
Tak, bo to jest troszkę autoironia. Absolutnie nie skierowana gdzieś indziej.
Bardzo to doceniam, natomiast powiedz mi w takim układzie, jak to jest żyć w świecie, który, i myślę tu oczywiście o też twoim świecie dźwiękowym, czy muzycznym, w którym cały czas się znajdujesz, który właściwie ulega nieustającej zmianie, permutacji, redefiniowaniu właściwie. Czy to jest dużo trudniejsze? Bo wydaje się, że musisz być dużo bardziej na bieżąco przez to z samym sobą, jeżeli chodzi o kwestie jakiejś takiej osobistej uczciwości, ale też zapewne w dialogu z tymże światem, kompozytorami, interpretatorami.
Tak, tak. To znaczy ja to bardzo doceniam i to są w zasadzie podstawowe argumenty za tym, żeby się właśnie zajmować taką, a nie inną muzyką, czy twórstwem dźwiękowym, czy interpretacją.
Twórstwo dźwiękowe, bardzo ładne.
Tak, czy wykonawstwem, bo mnie jakby interesuje to ciągłe szukanie, mnie interesuje to, co jest aktualne. Ja trochę myślę też o samym wykonawstwie jako czymś, co się cały czas aktualizuje. Też W ogóle bardzo ciekawym doświadczeniem jest to, kiedy nie wiesz do końca, gdzie prowadzi proces, który aktualnie się realizuje, czy to interpretacyjny, czy jak to jest utwór, który powstał 5 lat temu i grała go do tej pory jedna osoba, to też jest dosyć nowa sytuacja. To jest jakiś rodzaj wolności na pewno. To jest też jakiś taki rodzaj trochę większego przekonania do tego, że samemu możesz twórczo się realizować, że to nie jest tylko kwestia jakby dobrej edukacji i potem sprawnego utrzymywania formy wykonawczej, na przykład jako instrumentalista, tylko ciągłego redefiniowania, nie w teorii, chociaż to też jest ciekawe, żeby ten temat badać i go w jakiś tam sposób opisywać. Ale po prostu w praktyce. Notabene akurat właśnie w ostatnich tygodniach, w ostatnich dwóch tygodniach wyszedł na culture.pl taki artykuł dwuczęściowy, taka ankieta z rozmowami z perkusistami różnych gatunków. Mi też się zdarzyło tam dodać słowo, też zostałem zaproszony, więc w gronie fantastycznych perkusistów i naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem po raz kolejny tym, że perkusiści to jednak jest fajne grono, myślące jakby o tym, co się dzieje aktualnie, co można, to jest dosyć indywidualistyczne podejście, chociaż wszyscy bardzo mocno stawiają też na wspólnotę, bo to nie jest tak, że się robi rzeczy samemu. I to mnie utwierdza w przekonaniu, że jednak nieważny gatunek, ale ta aktualizacja i ta chęć poszukiwania, rozszczelniania czegoś, co już istnieje, to nie chodzi o tworzenie ciągle czegoś spektakularnie nowego, bo
czy rewolucyjnego,
nie,
rozumiem.
Autorskiego, ale bez jakiegoś pompatycznego zadęcia czy przysiąścia nad tym słowem. Więc jakby to są ciekawe rzeczy.
Powiedziałeś o wspólnotowości, to jest w ogóle wątek, który prawdę powiedziawszy od razu obudził w mojej głowie jakąś serię skojarzeń, ale paradoksalnych, prawdę powiedziawszy, bo zwykle perkusiści to są raczej takie samotne okręty, czy to patrząc na orkiestry, czy zespoły także muzyki najnowszej, a tu jednak jest jakaś taka środowiskowa sieć, która was spaja. Czy to pomaga też w wymianie doświadczeń, w jakichś cross-projektach, które realizujecie między sobą? Bo to jest, prawdę powiedziawszy, zjawisko, które w świecie muzycznym jest jednym z pierwszych przedstawionych z takiej perspektywy.
To znaczy, powiedziałbym najpierw, że w ogóle grono perkusyjne zawsze jest jakąś społecznością, bo na studiach zazwyczaj jest to grupa troszeczkę odseparowana od reszty, studiuje
właśnie
gdzieś w zamkniętej trochę przestrzeni. Oczywiście.
Żeby nie przeszkadzać, tak?
Trochę tak chyba uczelnia myśli w tych kategoriach, ale to też z innych powodów jest dobre. Jakby to wymaga troszkę lepszego wytłumienia sali i tak dalej.
Oczywiście.
Od osobnego instrumentarium, jego zabezpieczenie i tak dalej. Ale generalnie już na poziomie studiów generuje się taka grupa, która żyje swoimi zasadami, taka społeczność i jakby jest nie wiem, że kontrolowana, tylko opiekowana przez, opiekuje się nią też jakiś tam perkusista prowadzący czy pedagog, ponieważ jakby zupełnie inne zasady funkcjonowania w tej grupie. W związku z czym już na tym poziomie tworzy się jakiś tam rodzaj społeczności. Później, faktycznie tak jak powiedziałeś, w Polsce jest też bardzo dużo takich jednostek, które no, definitywnie robią coś odmiennego i to jest bardzo ciekawe. Jednakowoż wydaje mi się, że perkusiści mają tą taką też zdolność do wspólnej pracy. To znaczy ten indywidualizm nie przeszkadza w byciu autonomicznym, a równocześnie w takich
wspólnotowym,
tak, wspólnotowym generowaniu. I ponadto jeszcze, to jest ciekawe, bo jest bardzo, bardzo silna historia, bardzo duża historia i silna tradycja grania kameralnie w zespołach perkusyjnych. ale ostatecznie w orkiestrze grupa perkusyjna to też jest sekcja, która funkcjonuje na troszkę innych zasadach niż inne sekcje w orkiestrze.
No zespoły... W ogóle jak poruszasz ten wątek, to myślę sobie, patrząc na orkiestry, oczywiście najczęściej symfoniczne, mhm. To jest zrozumiałe, to jest tam jedna, dwie osoby, które grają na instrumentach perkusyjnych, a na przykład skrzypiec jest kilkanaścioro.
Tak, no perkusji czasem jest więcej, nie? Bo tak w takich większych projektach tam się zdarzy, że jest tam...
Tak,
ale tam już nawet Mahler czy... powiedzmy przełom XIX-XX wieku.
Przepraszam, dla mnie nowsze to właśnie jest ten moment.
Dla mnie już są, tak, dokładnie. Tak. Wiadomo, że w tej późno-romantycznej orkiestrze i później tej perkusji się robi więcej, no bo to taka jest historia. Wtedy po prostu też troszkę...
Duże sale,
tak,
oczywiście.
Ale też się panoszy temat futuryzmu później, na początku XX wieku i tak dalej. Ta perkusja jest szersza, więc jest więcej ludzi oczywiście i jest to też jakaś tam grupa. Ale dotknąłeś ciekawej sprawy, bo w momencie, kiedy spotyka się parę indywidualności, które coś tam sobie robią swojego i mają może po kilka różnych składów, w których również działają jakby w społecznościach jakichś, nie w zespołach i tak dalej, to w momencie, kiedy te trzy, czy cztery, czy pięć, czy dwie indywidualności się spotykają, to ta chęć wspólnotowości jest olbrzymia. I to jest ciekawe doświadczenie. Akurat właśnie za tydzień będę miał okazję, niecały, bo to w czwartek już, to już za niecały tydzień, okazję właśnie się spotkać z takimi dwoma innymi osobnikami we Wrocławiu na zupełnie okazyjne trio. I to jest tego rodzaju sytuacja, że jakby nie wyobrażam sobie, co 4 lata jest 29 lutego, to akurat właśnie 29 lutego w tym trio, tak się śmieję, że za 4 lata po prostu następny raz zagramy. Chociaż w ogień z nimi bym poszedł na pewno, w sensie, że to są super inspirujące osoby i to jest właśnie ciekawe, że możesz robić rzeczy zupełnie niezależne, a potem się spotkać i myślę, że to nie jest tylko kwestia, że to perkusja i tak dalej, to jest kwestia czysto ludzka, ale wśród tych poszukujących perkusistów myślę, że jest ta taka chęć, żeby też spotkać się z tym, co ja generuję i tworzę podług jakichś swoich założeń. Jak to się konfrontuje w spotkaniu z innymi osobami, które mają podobne podejście. To jest faktycznie ciekawe zjawisko i do tej pory, jak miałem taką okazję to tak działać, to było to zawsze dosyć ciekawe.
Owocne i twórcze, jak rozumiem. Przychodzi mi jeszcze, Alku, takie pytanie do głowy. Mianowicie wspomniałeś o tym, że już w tym trybie studiów zawiązuje się jakaś społeczność. Trochę wyizolowana, ale rozumiem, że dość zwarta, czy cały czas wymieniająca się doświadczeniami. Natomiast od razu interesuje mnie twoja perspektywa teraz jako pedagoga, bo rozumiem, że też jesteś świadkiem trochę budowania się na twoich oczach już takiej społeczności, kolejnego pokolenia.
Tak. To jest bardzo ciekawa obserwacja i szczerze mówiąc nie nabrałem jeszcze do niej dystansu. Jakby traktuję siebie jako młodego pedagoga. Już parę lat mam okazję uczyć albo raczej prowadzić wymianę z ludźmi młodszymi jeszcze.
Właśnie,
ode mnie.
To chyba jest lepsze określenie rzeczywiście.
Tak, ja nie lubię strasznie tej
hierarchii.
Tak, tej hierarchii, tej takiej dychotomii, tego rozdzielenia, że tu jest jakiś mistrz i tu jest jakiś uczeń. Podoba mi się wymiana. No ona akurat wymaga chęci z obu stron i jakby uwierzenia we własne przekonania. Tutaj wiadomo, że to potrzeba doświadczeń, potrzeba jakiegoś tam... jakiejś perspektywy i trzeba się tam delikatnie powoli starzeć, żeby wierzyć, mieć to przekonanie do swoich jakby w decyzji, do swoich, do tego, że jak chcę coś zrobić w ten sposób, to że to jest wartościowe samo w sobie, a nie dlatego, że to się nie zgadza z jakimiś tam, nie wiem, tradycyjnymi założeniami, czy jakimś wymogiem.
Rozumiem, że kontestacja
wymogiem.
Dla kontestacji niekoniecznie tak, musi być argumentem.
Więc ta wymiana, czy ten dialog wymaga tego rodzaju zaufania do samego siebie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, tak faktycznie obserwuję pewne zmiany w budowaniu się tych społeczności. To znaczy definitywnie ta covidowo-postcovidowa perspektywa, ona coś zmieniła. Ja jeszcze nie umiem tego w jakiś sposób nazwać, ocenić. Natomiast no obserwuję to. Nie chcę powiedzieć, czy mnie to martwi, czy mnie to cieszy. Na pewno nie cieszy mnie, ale jest jakaś zmiana. Coś tutaj jest troszkę inaczej generalnie w relacjach społecznych.
Tak,
to
ale ja myślę,
wszędzie.
Że to właśnie dotyka każdej sfery.
Tak, tak, więc tak, ciekawe jest obserwowanie tego z drugiej strony, dlatego że jakby ja jako pedagog uczestniczę w tym, ale już w zupełnie w innej roli.
Użyłeś słowa post i to właściwie może jest dobry pretekst do tego, żeby wywołać temat, dla którego tak po prawdzie odwiedziłeś studio Radia Kraków Kultura. Druga odsłona seminarium, ale właściwie także i koncertów. To wydaje mi się tutaj szczególnie znamienne, połączonych z warsztatami w dodatku. Perkusja, postperkusja, tak zdecydowałeś się nazwać twój w jakiś sposób autorski cykl, rozumiem.
Tak, tak. W tamtym roku wpadłem na taki pomysł. To znaczy ten pomysł nie był jakiś odkrywczy dla mnie w tym sensie, że ja nie siadłem nad kartką i zacząłem zachodzić w głowę, co by tu wymyślić, tylko naturalnie chciałem takie jakości, takie treści wprowadzić w te szyki akademickie, żeby je niejako rozszczelnić.
Trochę rozsadzić, tak rozumiem.
Tak. I chociaż właśnie coraz dłużej to określenie postperkusja zaczyna dla mnie brzmieć jako sama perkusja, dlatego w zasadzie ten tytuł perkusja, postperkusja, ponieważ perkusja zawsze miała taki rys awangardowy, to znaczy były momenty, kiedy ona się tak złagodziła, zrobiła się nowa tradycja perkusji dwudziestowiecznej, jakieś tam techniki, estetyki, zaczęło powstać bardzo dużo literatury dydaktycznej, która teraz tak wkrada się trochę może na sceny koncertowe, znaczy ona się wkradła, ale to jednak są troszkę różne sytuacje. Stąd ta nazwa, to jest to taką trochę zabawą słowną.
A czym jest owo post w takim razie w tym tytule?
Właśnie, bo tutaj należy zacząć od tego, że jakby ta perkusja od początku jest troszkę post, dlatego że ona od początku miała trochę bić po głowie tradycję, no tylko że potem sama się jakby
stała się jej częścią.
Tak, i sama zbudowała sobie swoją i to jest oczywiście piękne, bo teraz mamy bardzo silne punkty odniesienia, bardzo ciekawą historię. Oczywiście mówię o tym momencie tej ekspansji, czyli XX wieku, czy drugiej połowie XX wieku, ale...
Ale słuchaj, Jolku, w ogóle tak się zastanawiam, prawdę powiedziawszy, i nie wyobrażam sobie zupełnie muzyki i nie mówię tylko i wyłącznie o klasyce tak zwanej, czy muzyce nowej, ale w ogóle muzyce wszechobecnej właściwie w naszych czasach, w której nie ma elementów perkusyjnych. Właściwie nawet stwierdzam, że ten przełom lat 90., może 2000, czyli elektronika taneczna tak zwana, to właściwie jest w dużej mierze tylko i wyłącznie perkusja.
To w ogóle jest ciekawe, że właśnie postperkusiści często używają sprzętu, który nie jest stricte instrumentarium perkusyjnym,
jasne,
albo jest poszerzeniem już używanego instrumentarium perkusyjnego, czasami ograniczonego do bardzo małego zakresu i traktują te instrumenty właśnie jako swój warsztat. Czyli de facto przez to, że on jest filtrowany przez myślenie perkusyjne, jakkolwiek poszerzone, bo ja sobie lubię patrzeć na tą postperkusję jako taką sytuację, że sobie idziesz korytarzem i masz wszystko co tradycyjne, masz jakąś tam akademię, masz jakiś warsztat i oczywiście perkusja jest ekstremalnie stara, te instrumenty tradycyjne, ludowe, to poza tym odpowiadają za bardzo gruntowny i taki blisko ludzki aspekt, czyli za rytm, czyli za przepływ, za coś,
jakiś
co...
rytuał pewnie
tak,
też.
Rytuał, za coś, co istnieje zawsze, wszędzie, w wielorakich formach, bo rytm to nie jest tylko wystukany rytm, tak, prawda, to są pływy, to są zmiany pół roku, nie wiem, to jest oddech, to jest bezruch, tak, a tam to wszystko, tam są jakieś fazy. Notabene w tym artykule, o którym wspomniałem, jest pytanie o to, czym jest dla ciebie rytm, i tych 20 czy 30 perkusistów odpowiada, i to są totalnie w ogóle różne, czasami mocno takie wyszukane, bym powiedział, założenia, ale czuć, że są wszystkie bardzo osobiste. Ale to, co mi się podoba, to jest ten korytarz, i nagle pojawia się ten moment, kiedy perkusja zagarnia dużo więcej niż już zagarniała wcześniej, i masz taką sytuację, że nagle ten korytarz się kończy i masz ściany pod kątem prostym od siebie, i nagle masz taką wielką salę, że tak naprawdę w tym momencie wszystko jest możliwe, bo możesz polegać lub nie na tradycyjnych technikach. Możesz wygenerować coś swojego, ale możesz to połączyć z czymś, co już jest mocno zakorzenione. Więc uciekłem trochę od chyba pytania.
Nie, właściwie cały czas jesteś przy wątku postperkusji, bo ta szeroka dostępność, jak rozumiem, czyli już pewne osadzenie w tradycji, ale z drugiej strony cały czas możliwość popychania swojej własnej działalności na nowe tory, no jest czymś absolutnie perkusja, postperkusja.
Tak, tak. No właśnie, bo to jest trochę tak, że chyba to jest ta gra z tym, że perkusja znowu nabrała jakiejś takiego ukorzenienia, i teraz nie mówię o wyrywaniu tych korzeni, tylko o rozroście jeszcze większym. Mhm. Stąd ta postperkusja. Ja jednak wychodzę z założenia, że to post to jest po prostu właśnie kolejne rozszczelnienie. Tyle, ile osób, które się interesują tym zagadnieniem, tyle w zasadzie nowych rozszczelnień. To jest ekstremalnie bogate zjawisko. I ja wiem, że można czasem powiedzieć, no ale okej, no może to już, czy to jest już jeszcze perkusja, czy nie. To tak samo jak o utworach audiowizualnych z rozbudowaną warstwą multimedialną wypadają często pytania, no ale muzyki to w tym jest w sumie niewiele. A to, no to jest takie poruszenie trochę takiego dziwnego zagadnienia, bo ostatecznie też mówimy o jakimś szerszym kontekście działania artystycznego na scenie. To jest się rzeczy, zjawisko też w tradycji też są takie
sztuk,
rzeczy.
Tak? Przecież oczywiście jest przebogata.
Tak, i nawet w tradycjach ludowych to jest obecne. To niekoniecznie sama dźwiękowa warstwa jest najważniejsza, albo tak samo jak instrument, nie? To jakby mówimy tutaj o rzeczy zupełnie luźnej.
Słuchaj, w ogóle dostrzegam pewien paradoks w tym, że jednak rytm kojarzy nam się z jakąś pierwotnością albo czymś absolutnie immanentnym, jeżeli chodzi o świat, w którym żyjemy, a z drugiej strony może być czymś niesłychanie progresywnym.
Tak, no jakby nie wiem, co jeszcze mógłbym dodać. Jakby to jest, moim zdaniem, w ogóle rytm, jakby na rytmie się zasadza tak wiele aspektów życia, tak wiele muzycznych aspektów tak samo, że jakby wiadomo, że to nie jest myślenie tylko i wyłącznie rytmem, bo budowanie innych elementów muzycznych też...
Rozumiem, że
też
moja fraza, barwa oczywiście też są tutaj niesłychanie istotne.
Tak, więc jakby można bardzo luźno potraktować to podejście. Więc jakby tak rzuciłem ten rytm, ale to w zasadzie jest dlatego, że tak się kojarzy. Nie? Jakby
Słuchaj, mnie też.
Dlatego warto jest to poruszyć.
Może te stereotypy tak, trzeba przełamywać.
Na pewno warto do nich podchodzić, dlatego że to są skojarzenia, i są skojarzenia właściwe. Tylko że one nie są tak, to nie jest tak wąskie.
Upraszczające po prostu. I przez to być może krzywdzące. Ale jeszcze tak sobie myślę, bo powiedziałeś, że to były bardzo osobiste odpowiedzi na pytanie, czym jest rytm, a czym jest rytm dla ciebie?
Tak, ja właśnie, krótko mówiąc, czuję, że rytm to jest przepływ. Mhm. To jest przepływ, on może być w jakiś sposób zorganizowany, możemy tej organizacji nie rozumieć zupełnie, Natomiast on się przejawia w niezliczonej ilości form i tę niezliczoną ilość form możemy obserwować i z niej korzystać, bądź ją w jakiś sposób załamywać. Dla mnie to jest troszkę takie metafizyczne zjawisko. I tak krótko, że tak powiem, to ująłem w tym artykule, znaczy w tej ankiecie. Natomiast też nie chciałbym więcej dodawać, bo po prostu to jest otwarta kwestia.
Ale no właśnie, może po prostu zostawmy to słuchaczom Radia Kraków Kultura, bo ja myślę, że definiować przepływ i to, czy się z nim podąża, czy właśnie próbuje się z nim wchodzić w jakiś twórczy dialog, tak? To już jest kwestia totalnie indywidualna.
Tak, dokładnie.
Dobrze, perkusja, postperkusja dwóch też chyba rozsadzających te cokolwiek stereotypowe ramy, czyli Paweł Romańczuk z jednej strony, Tomek Szczepaniak z drugiej. Nie ma tam ciebie jako wykonawcy, ale to też z drugiej strony chyba miło zawsze oddać scenę komuś.
Tak, ja mam olbrzymie zaufanie i przekonanie do osób, które w tamtym roku zaprosiłem, jakby to są ludzie, którzy mnie też w jakiś sposób uruchamiają.
Kim byli ubiegłoroczni goście? Rzucać nazwiskami.
Tak, był Miłosz Pękala, był Hubert Zemler i był Wojtek Kurek, jakby dla mnie absolutnie. Trzy świetne postaci, które są inspirujące, które są nieszablonowe. I ja... Jakby to jest tylko kwestia tego, że rozmawiamy, że mówię im o tym wydarzeniu i oni przyjeżdżają i jakby ja nie mam nic do dodania, ja nie potrzebuję w jakikolwiek sposób zaistnieć w tej sytuacji. Akurat zagraliśmy razem w kwartecie, to była zupełnie efemeryczna sytuacja, bo nie wiem, czy kiedykolwiek nam się zdarzy, bo akurat teraz właśnie tak mieliśmy jeszcze raz to powtórzyć, ale akurat Hubert nie mógł. I to jest w ogóle niesamowite, żeby się razem spotkać w jednym terminie. Także tak to wygląda. Ja nie mam absolutnie potrzeby wychodzić tutaj przed kurtynę w tym temacie, dlatego że tutaj nikt nikomu nic nie musi udowadniać, pokazywać. To też nie jest jakaś moja potrzeba zaistnienia z tym seminarium czy tymi spotkaniami, to po prostu chciałbym pokazać zagadnienie, które jest w jakimś sensie jest to akademickie też, bo ta postperkusja przejawia się też w tej muzyce komponowanej w trochę takim akademickim kręgu, też w tej komponowanej bardziej awangardowej i w tych działaniach zupełnie niezależnych. Ale mimo wszystko w takim szerokim ujęciu to są zjawiska zupełnie nieakademickie, bo jakby założenie postperkusji jako, bo trochę to jest tak, że wcześniej mówiliśmy o tej jakby definicji, ale takiej tutaj naszej osobistej. Ale istnieje coś takiego jak postperkusja, pewnie kiedyś będzie w encyklopedii napisane i to też ma jakąś tam swoją kategorię, jakąś tam definicję. Są ludzie, którzy że tym się naukowo, nie tylko wykonawczo zajmują. No, dwie najważniejsze postaci to jest Håkon Steine i Jennifer Torrance, między innymi z perkusistów.
Jezus, pojawiło się żeńskie nazwisko.
Tak, dokładnie.
Bo to... tak patrzyłem, wiesz, czy to na tegoroczny program, czy na ubiegłoroczny i nazwiska, i to takie bardzo zmaskulinizowane jest.
Tak, no jakby ubolewam nad tym, bo wolałbym jakby, żeby było inaczej, ale no ja myślę też, to znaczy dużo rzeczy się składa na to, kogo mogę zaprosić, w jakiej
ale
formule.
Czy jest w tym też jakiś stereotyp?
Nie, prostu... ja się nim nie kieruję.
Nie mówię o twoich wyborach, tylko o tym, że to w świecie perkusyjnym jest, wydaje mi się, jednak
tak, to znaczy
mężczyzn.
Teraz tutaj już schodzimy trochę na taką szeroką perspektywę, kto najczęściej studiuje tą perkusję. To znaczy to też tak falowo się dzieje, bo moje pokolenie było trochę bardziej wyrównane. No, aktualnie na przykład w klasie perkusji w Krakowie jest jedna studentka, a kilkunastu studentów. Więc no to też o czymś tam, ja nie mówię, co z tego będzie później, ale też jak popatrzę sobie na przykład na grono osób grających partie perkusyjne w Krakowie w orkiestrach, to też zdecydowanie przewaga mężczyzn. To nie znaczy, że kobiet nie ma. Są kobiety i robią świetne rzeczy, tylko to przychodzi po prostu falowo. Nadal to środowisko jest... Ono nie jest jakoś zhierarchizowane, to tutaj nie można powiedzieć. Ono ewoluuje, ale jednak przewaga chłopaków, przewaga mężczyzn jest. No, nie wiem, czy z tego wynika kwestia, że akurat w tamtym roku było 3 mężczyzn i w tym roku też jest 3 mężczyzn. Ja bym Jennifer Torrance bardzo chciał zaprosić, ale tak jak mówię, mam parę punktów, których muszę się trzymać, żeby w ogóle móc to wydarzenie zorganizować i nie jest to kwestia płci i antyparytetu.
Domyślam się.
To nie, ale są po prostu inne zagadnienia, więc też jakby znajduję takie osoby, które chcę, żeby przyjechały, żeby przyniosły w mury Akademii coś, czego w tych murach za często nie ma, żeby studenci mogli spróbować rzeczy, których nie ma czasu zrobić w czasie studiów, na zajęciach, bo trochę to jest kwestia czasowa też, ale też kwestia kompetencji. Każda osoba tutaj robi coś zupełnie innego, więc to jest w zasadzie po to, żeby studenci mogli obcować z czymś pozaakademickim, z czymś rozszczelniającym. I tak jak powiedziałem, jakby ja zupełnie ufam tym osobom, więc teraz przyjadą dwie osoby, które robią swoje rzeczy. Ja tych rzeczy nie robię, nie mógłbym o tym opowiadać, tak? I dlatego nie widzę, jakby moja rola jest tutaj czysto organizacyjna i jakby w szerszym ujęciu jest to jakieś może jakaś próba zainspirowania czegoś.
Tak. Mówiłeś o studentach, ale rozumiem, że perkusja, postperkusja nie jest tylko i wyłącznie dla studentów, a już tym bardziej osobliwie studentów perkusji.
Zdecydowanie jest, już zaczynając od samych studentów, to definitywnie jest skierowana do wszystkich zainteresowanych, ale też bardzo mocno do osób tworzących muzykę, czy to kompozytorów, kompozytorek, czy twórców dźwiękowych, którzy nie są... Nie chcą się nazywać kompozytorami, bo to jest super istotne, bo to są zjawiska wychodzące od wykonawców. I
pokazujące pełne spektrum inspiracji, możliwości.
Dokładnie. I moim zdaniem twórcy mają tutaj z czego czerpać. Inna rzecz jest taka, że jakby jest to kwestia nie tylko klasyczna. O ile drugi koncert, czyli Tomka, będzie to koncert złożony z 4 utworów, o tyle pierwszy będzie chyba bardziej czymś rodzajem instalacji. Mówię chyba, bo tak naprawdę czekam, co Paweł przywiezie, co pokaże i nie mam z tym zupełnie problemu, w sensie w ogóle mnie to nie stresuje. Więc ten drugi koncert jest jakby koncertem 4 utworów, można powiedzieć, no dosyć klasyczna sytuacja, ale są to też rzeczy wychodzące mocno z tego, co robi Tomek i jak on to robi.
Słuchaj, Roren na ryk lwa oraz elektronikę nie brzmi zbyt klasycznie.
Jest to utwór skomponowany przez kompozytora na Roren i elektronikę, znaczy na ryk lwa i elektronikę, więc jakby sytuacja zupełnie klasyczna. No niemniej jednak jakby z perspektywy właśnie kompozytorów ciekawym jest w ogóle zobaczyć utwór napisany na ryk lwa. Ale też co chciałem powiedzieć, że to jest troszkę taka klasyczna, bym powiedział, sytuacja, ale to nie znaczy, że to jest muzyka klasyczna, tak? Czyli jakby grono się otwiera na ludzi zajmujących się muzyką generalnie. Tak, no bo Paweł też tworzy muzykę w teatrze, do filmu, więc jakby mówimy już o sztukach performatywnych. To są też zjawiska ciekawe wizualnie, więc już mówimy nie tylko o kwestiach performatywnych, ale w jakiś sposób o scenografii, o instalacji, więc znowu mówimy już o instalacyjności. Rozchodzimy się zupełnie na inne dziedziny sztuki, więc jakby już raz, że gatunki przestają tak naprawdę funkcjonować w pełni, dwa, że dziedziny, czyli jest to zjawisko międzydziedzinowe, interdyscyplinarne, multigatunkowe. No i ostatecznie jakby coraz dalej jesteśmy już stricte od perkusisty, od instrumentalisty, więc jakby to jest naprawdę zjawisko otwarte dla wszystkich. Wydaje mi się też, że dla osób, które chcą przyjść na koncert czy na instalację, która nie jest zupełnie tradycyjna, z brawami i ukłonami, to też jest coś ciekawego. Zresztą to też nie jest pierwsza taka sytuacja, no, to się cały czas dzieje, prawda? Więc zdecydowanie to nie jest tylko i wyłącznie dla perkusistów, a powiedziałbym wręcz przeciwnie, jest dla wszystkich, naprawdę dla wszystkich zainteresowanych, bądź chociaż trochę ciekawskich.
No, myślę, że ta ciekawość, zwłaszcza w skontrastowaniu z tą właściwie jakąś wszechobecnością perkusji we współczesności. Nie myślę właśnie o muzyce klasycznej, tylko raczej o popie, rocku. Wyobrażasz sobie zespół rockowy bez perkusisty?
No, oczywiście, że nie. No, jakby jest tutaj podstawą. Chociaż, wiesz, są naprawdę bardzo różne składy. I też trzeba powiedzieć, że ta perkusja różna może być w muzyce, w post-rockowej. Jest też taki gatunek,
oczywiście,
prawda? Więc ten post jest wszędzie. W różnych gatunkach. To tutaj nic odkrywczego.
Słuchaj, nic odkrywczego, a jednak chciałoby się zobaczyć na scenie Pawła Romańczuka i Tomka Szczepaniaka. Chciałoby się? No chyba tak.
Ja tam chętnie ich zobaczę i naprawdę wszystkim to polecam, bo no jakby bardzo, bardzo jednostkowe i bardzo oryginalne rzeczy robią panowie.
Doktor Aleksander Wnuk, który był gościem Radia Kraków Kultura, też robi jednostkowe i oryginalne rzeczy, chociaż akurat na perkusji, podperkusji nie zaprezentuje się z tej artystycznej strony. Alku, na koniec naszej rozmowy, gdybyś mógł przekazać słuchaczom taką pigułkę, kiedy, gdzie, co oczywiście jest jakoś chyba jasne, ale mimo wszystko. I kiedy, dlaczego i przede dlaczego? Wszystkim?
Dlaczego? To z ciekawości.
O, właśnie.
To dlatego. A co? To perkusja, postperkusja, czyli ogólnie zjawisko nazwane przeze mnie jako seminarium, ale to może być określenie, które może
dystansujące,
więc nie dystansujmy się do tego zjawiska, bo chodzi o to, żeby się spotkać. Także przede wszystkim perkusja, postperkusja to są spotkania. Odbywa się to 2 i 3 marca na Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Wszystko, co otwarte dla szerokiej publiczności, jest na sali koncertowej. 2 marca o godzinie 19 jest koncert Pawła Romańczuka, to znaczy koncert, instalacja.
Właśnie koncert to chyba jest zbyt zawężające.
To jest bardzo zawężone określenie. Także będzie to prezentacja czy instalacja Pawła Romańczuka na różnych dziwnych instrumentach, które będą obsługiwane przez człowieka bądź mechanicznie. Daksofony, może powinienem się tutaj zasięgnąć opisu.
Daksylofon, kamienie obrotowe.
Daksofon, obiekty amplifikowane. I to będzie obsługiwane przez człowieka maszynowo. To będzie również rodzaj scenariusza na jakiś czas trwania. Czyli można powiedzieć, że to jest bardziej zjawisko parateatralne czy performatywne niż koncert. To o godzinie 19, 2 marca, tak, to powiedziałem. Natomiast o 10 godzinie rano tego samego dnia są warsztaty z Pawłem. Będzie można skonstruować sobie swój własny mikrofon i przetestować go na różnych instrumentach. Być może jeszcze inne rzeczy będzie można zrobić z Pawłem, to zobaczymy, jak to się stanie. Natomiast 3 marca o godzinie 19 również na sali koncertowej wystąpi Tomek Szczepaniak ze swoim autorskim programem solowym, recitalem, w którym między innymi zagrał utwór, który oryginalnie był napisany na akordeon, a on go przebudował na trąbki, przepraszam, na pompki nożne, czyli takie do pompowania materaca i nie jakąś tam niezliczoną ilość rur. To jest też utwór z elektroniką i z wideo.
Wspaniałe.
Tak, będzie też utwór na światło i krotale, czyli utwór, w którym...
Czym są krotale?
Krotale to są takie krążki z brązu, strojone chromatycznie. Tak, i na światło. I tutaj światło będzie pełnić rolę elementu muzycznego. Oprócz tego będzie grał na ryku lwa i będzie grał też na instrumencie, którego ja na przykład nie znam, więc też się dowiem, co to takiego jest. I nazywa się...
Velikon.
Velikon, dokładnie. I tak, tak jak mówiłem, ufam człowiekowi. Znamy się od wielu lat. I o 10 tego samego dnia Tomek opowie o tym, co według niego jest po perkusji.
Aleksander wnuk rozszczelnia, albo właściwie daje pole do tego, żeby inni mogli rozszczelniać. W tym przypadku Paweł Romańczyk i Tomek Szczepaniak. Druga odsłona perkusji, postperkusji. Słyszeliście już państwo 2 i 3 marca w Krakowskiej Akademii Muzycznej. Alku, bardzo ci dziękuję za ten wgląd.
Dziękuję ci bardzo za zaproszenie i dziękuję państwu za uwagę.
Ja bardzo państwa zachęcam, żeby w takim razie stać się świadkami nawet i samemu się trochę rozszczelnić przy okazji wydarzenia organizowanego przez Aleksandra Wnuka. Dzięki.
Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.